sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do ciebie duchu wołam. Tak bardzo chcę, by twoja łaska, Panie, ogarnęła mnie. Duchu Święty, czyń co chcę.
W naszych katechezach mówimy o 10 przykazaniach, czyli 10 słowach Boga, które do nas wypowiada, ale wszystkie te słowa zawierają się w jednym. Dlatego, że jak możemy zauważyć też z naszego życia tutaj, nawet bez teorii, ale z naszej praktyki, właściwie przekroczenie jednego Bożego Słowa później powoduje przekraczanie kolejnych Bożych Słów. Działa to trochę na zasadzie domina, jeśli w porę oczywiście nie nawrócimy się, nie opamiętamy. I dzisiaj mówimy o przykazaniu piątym. Już sporo na ten temat było powiedziane, ale dobrze, że tak zatrzymujemy się przy poszczególnych momentach po to, żeby jeszcze szerzej popatrzeć na to przykazanie nie zabijaj, bo nieraz mamy tylko skojarzenie morderca, ofiara i jakiś tam reportaż w telewizji na ten temat, a zobaczmy, że to przykazanie nie zabijaj dotyczy różnych obszarów naszego życia. Dzisiaj chcemy mówić sobie o kolejnym. Wczoraj było o poszanowaniu zdrowia, a dzisiaj o poszanowaniu osoby i badaniach naukowych. Co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego? To są punkty 22.92 do 22.96. Doświadczenia naukowe, medyczne, psychologiczne na osobach lub grupach ludzkich mogą przyczyniać się do leczenia chorych i do poprawy zdrowia publicznego. I to jest dosyć oczywiste, wprowadzające stwierdzenie, dlatego że nauka się rozwija i dobrze, medycyna się rozwija i dobrze, poznajemy coraz lepiej funkcjonowanie człowieka, również w tym wymiarze psychologicznym, co nie znaczy, że oczywiście wiemy wszystko na temat człowieka. Cały czas możemy powiedzieć, że siebie nieraz możemy trudno poznać, bo zaskakujemy siebie w różnych sytuacjach, sami siebie, a co dopiero poznać innych, kiedy nie znamy do końca ich historii, uwarunkowań, a przecież tak często wydajemy diagnozy, żeby nie powiedzieć sądy na temat drugiego człowieka. One są często nieuprawnione. Dlatego te doświadczenia, o których mówi katechizm Kościoła katolickiego, mają przyczyniać się do poprawy zdrowia publicznego i do leczenia konkretnych chorych, konkretnej osoby. Podstawowe badania naukowe, jak również badania stosowane, stanowią znaczący wyraz panowania człowieka nad stworzeniem. Nauka i technika są cennymi pomocami, gdyż służą człowiekowi i jego integralnemu rozwojowi dla dobra wszystkich. To jest także stwierdzenie, które chyba nie budzi kontrowersji. Pan Bóg dał człowiekowi rozum po to, żeby z niego korzystał, nie po to, żeby go wyłączał, żeby zawieszał funkcjonowanie rozumu, tylko tak jak mówił święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, wiara i rozum, duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach, właśnie wiary i rozumu. Oba te skrzydła służą poznaniu prawdy, prawdy, którą jest Bóg, ale także prawdy o człowieku. I stąd korzystanie z rozumu, korzystanie z intelektu, korzystanie z tego, co jest też darem Bożym, jak najbardziej jest słuszne, jest pożądane i człowiek jest koroną stworzenia. Wynika także z tego punktu 22.93, po to, żeby czynił sobie ziemię poddaną, ale, i to już jest bardzo ważne do powiedzenia, nauka i technika są podporządkowane człowiekowi. Nie mogą same ustalać sensu istnienia i postępu ludzkiego. Są podporządkowane człowiekowi, od którego biorą początek i rozwój. Zatem w osobie, w jej wartościach moralnych znajdują one swoją celowość i świadomość swoich ograniczeń. To, że coś jest technicznie możliwe, to, że coś jest wykonalne, nie znaczy, że jest moralnie akceptowalne. I to jest taka zasada, która powinna być wyryta w naszym poznaniu, w naszych kryteriach, to, co jest wykonalne technicznie czy w jakikolwiek inny sposób, to, co jest możliwe do zrobienia, także w dziedzinach medycyny, nie musi być moralnie akceptowalne. To, że można, nie znaczy, że to jest dobre. Zatem zobaczmy, że człowiek, osoba ludzka, i jej wartości moralne nadają celowość i świadomość poszczególnym badaniom, które są prowadzone. Nauce, technice, która jest wykorzystywana, środkom, które prowadzą do celu. Nie można iść po trupach, czasem dosłownie, do celu. Nie można. Cel nie uświęca środków, które wykorzystujemy. Złudne jest, czytamy w katechizmie, domaganie się neutralności moralnej badań naukowych i ich zastosowań. Z drugiej strony kryteria oceny nie mogą być wyprowadzane ani ze zwykłej efektywności technicznej, ani z użyteczności, która może z nich wynikać dla jednych, stanowiąc uszczerbek dla drugich, ani co gorsza, z panujących ideologii. nauka i technika z racji ich wewnętrznego znaczenia domagają się bezwarunkowego poszanowania podstawowych kryteriów moralności. Powinny one służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom, jej prawdziwemu i integralnemu dobru zgodnie z planem i wolą Boga. To jest także bardzo ważny punkt dotyczący poszanowania osoby i badań naukowych. Nie można mówić, że badania naukowe z gruntu są neutralne moralnie, dlatego że one do czegoś prowadzą. Albo dla niektórych są celem samym w sobie. Dla osób, które powiedzmy są jakimiś takimi technokratami w tej dziedzinie. Z drugiej strony kryteria oceny nie mogą być wyprowadzane ze zwykłej efektywności technicznej, z użyteczności. Jeśli coś jest użyteczne, to jest dobre. No, to nie jest równoznaczne. Może być, ale wcale nie musi. Jeżeli na przykład wynika z zastosowania czegoś korzyść dla jednych osób, ale uszczerbek dla drugich, albo jeżeli to wynika z panoszących się ideologii, a one co jakiś czas są takimi falami, które przychodzą i próbują zrobić spustoszenie, to wybrzeże próbują po prostu zalać swoimi falami, to jest niedopuszczalne. Badania, czytamy dalej, lub doświadczenia przeprowadzane na istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać czynów samych w sobie sprzecznych z godnością osób i z prawem moralnym. Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie usprawiedliwia takich czynów. To znaczy, że nawet jeżeli ktoś się zgodzi, na przykład za pieniądze, brać udział w eksperymentach medycznych, które mogą niszczyć jego zdrowie, jego życie, to wcale nie usprawiedliwia tych, którzy to czynią, ponieważ on się zgodził. Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie jest moralnie uprawnione, jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną i psychiczną na ryzyko niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć. Więc jeśli da się uniknąć, a się nie unika, to jest niedopuszczalne. Jeśli narażamy integralność, czyli jedność fizyczno-psychiczną i tutaj to ryzyko naruszenia tej integralności jest niewspółmierne wobec ewentualnego efektu, to jest także moralnie nieuprawnione. Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do pogodzenia z godnością osoby. Ludzie nie są królikami doświadczalnymi. Na ludziach nie można eksperymentować. Szczególnie jeśli ma ono miejsce bez wyraźnej zgody danej osoby lub osób do tego uprawnionych. I tutaj punkt 22.96 jest pewnym takim przykładem i może rozwinięciem, gdy mówimy o doświadczeniach na istotach ludzkich i o zgodzie oraz zgodzie danej osoby lub osób do tego uprawnionych, przeszczep narządów. Katechizm naucza, że przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa i ryzyko, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały. Należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy mający do tego prawo nie udzielają na to wyraźnej zgody. Ponadto jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób. A zatem trzeba czytać to w całości. Bo jeśli weźmiemy tylko urywek tego, jakąś poszczególne zdanie sobie wyciągniemy, to jedni będą mówić, że można, inni, że nie można. I jeżeli przeczytamy w całości, to popatrzmy, że jest to nawet w pewnych sytuacjach czyn szlachetny i godny pochwały, jak czytamy, oddawanie narządów po śmierci, ale wymaga albo zgody dawcy, albo osób do tego uprawnionych, czyli tych, którzy są związani z dawcą. Natomiast nie jest rzeczą moralnie dopuszczalną powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci. Jeżeli gdzieś ktoś czeka na jakiś organ i na przykład jest wypadek i ten ktoś nie jest z jakiegoś powodu ratowany, ponieważ tam ktoś czeka na organ, albo byłaby sytuacja, że opóźnione jest to, ponieważ ktoś czeka na organ, to jest absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym popatrzmy, żeby całość brać za całość, a nie część za całość. Taki błąd, który nieraz popełniamy w naszej argumentacji, w naszym myśleniu, a który później powoduje nawet kłótnie wokół tematów albo z osobami, z którymi nawet nie mamy innego zdania, tylko że się nie rozumiemy, nie zdefiniujemy podstawowych pojęć i to może powodować jakiegoś rodzaju zamieszanie. Warto, proszę Państwa, te punkty 22.92 do 22.96 katechizmu przeczytać sobie też później na spokojnie, dlatego, że taka podstawowa, bo to przecież jest zawarta podstawowa, a nie szczegółowa wiedza dotycząca badań naukowych, katechizm nie jest książką medyczną, to sobie trzeba też od razu powiedzieć, daje tylko podstawowe wskazania, taki drogowskaz dla nas, dla osób wierzących, czym się kierować, jak rozróżniać dobro moralne od zła moralnego, jak patrzeć na te sprawy biomedyczne, bioetyczne, z którymi mamy dzisiaj do czynienia coraz częściej na skutek rozwoju medycyny, co jest dobre, pożądane, ale pamiętajmy o tym zdaniu, nie wszystko, co jest użyteczne, co technicznie wykonalne, co możliwe, jest akceptowalne moralnie. Nie znaczy, że jeśli coś możemy zrobić, to, że możemy, już powoduje, jest kryterium tego, że jest to dopuszczalne. Wcale tak być nie musi. I może także chciałbym zwrócić uwagę na artykuł, który wyczytałem pana Grzegorza Górnego, bo to jest też taki temat, który dzisiaj funkcjonuje coraz częściej w mediach, no na przykład na skutek takiego, a nie innego kształtu przyszłego parlamentu, który już wkrótce zacznie funkcjonować, ale już przedstawiciele poszczególnych partii politycznych zapraszani są do mediów publicznych i głoszą różnego rodzaju poglądy. Warto też przy tej okazji przypomnieć sobie naukę Kościoła katolickiego, ale także podstawowe, powiedziałbym, nie tylko kwestie związane z wiarą, ale też rozumem. Dlatego, że często możemy mieć do czynienia z kimś, kto jest niewierzący. I tutaj w perspektywie, na tej płaszczyźnie wiary, no nie mamy wspólnego języka, dlatego że ktoś jest wierzący, ktoś jest niewierzący. I to jest zrozumiałe, że tak może być. Natomiast na płaszczyźnie ludzkiej, rozumowej, już powinniśmy znaleźć jednak jakieś punkty wspólne, odniesienia przynajmniej się do siebie, tak? No bo wiara może się rozchodzić. Natomiast rozum powinien już tutaj nam podpowiadać, że ponieważ jesteśmy ludźmi, no to możemy rozumowo podejść do spraw. Inna rzecz jest też taka, że rozumem można dojść do tego, że jest rzeczywistość, która przekracza możliwości człowieka, że jest coś ponad, poza, czyli możemy dojść do tego, co filozofia nazywa absolutem, a my nazywamy językiem wiary Bogiem. Tak? Dlatego rozum jest w stanie rozumem, możemy zobaczyć tak naprawdę działanie i to, że Bóg istnieje. No ale tutaj trzeba też mieć ten rozum taki otwarty na to i poszukiwać po prostu prawdy. Poszukiwać prawdy, a nie zasklepiać się w jakiejś ideologii, która z rozumem nie ma nic wspólnego, tylko jest jakimś takim zbiorem postulatów, haseł, wykrzykników, które chce wypowiedzieć. I otóż redaktor Górny pisze, że niedawno w Stanach Zjednoczonych uwagę przyciągnęła praca doktorska Steve'a Jacobsa z Uniwersytetu w Chicago, która dotyczyła społecznego postrzegania aborcji. I na początku tenże Steve Jacobs przeprowadził ankietę wśród blisko 3000 Amerykanów, tu zaokrąglam, i zadał im pytanie proste. Kto ma największe kompetencje, by zgodnie z prawdą odpowiedzieć, kiedy rzeczywiście zaczyna się życie ludzkie? Pamiętamy kiedyś, to było za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jeśli się nie mylę, jeden z wiceministrów edukacji narodowej, czyli odpowiedzialny za kształcenie dzieci, za podstawy programowe także przecież w szkołach, wyszedł na mównicę i powiedział, że on nie wie kiedy, nie wiemy w ogóle, nie wiemy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy zaczyna się życie ludzkie. No i teraz ten doktorant, obecnie doktor Steve Jacobs, pyta Amerykanów, kto ma największe kompetencje, żeby stwierdzić, kiedy to życie ludzkie się zaczyna. No gdyby państwa ktoś zapytał o to, ciekaw jestem, jaka byłaby odpowiedź. Natomiast 81% pytanych odpowiedziało, że najlepiej wykwalifikowaną grupą do tego, żeby wypowiadać się na temat początku życia ludzkiego, są przedstawiciele nauk biologicznych. I to nawet przecież wydaje się zgodne z rozumem. No, biologia, tak? Biologia, nauka o człowieku. W związku z tym Jacobs wysłał do 5557 biologów, którzy reprezentowali 1058 instytucji naukowych na całym świecie, ankietę z pytaniem, kiedy zaczyna się ludzkie życie. I aż 96% odpowiedziało, że od momentu zapłodnienia, a tylko 4% odrzuciło to twierdzenie. I wówczas Steve Jacobs popatrzył też, czy może nie tyle on popatrzył, czy tylko my możemy popatrzeć na jego wyniki badań. Otóż wcale nie dobierał tej próby pod kątem tego, jakie kto ma poglądy, jakie, czy wyznaje wiarę chrześcijańską. Większość ankietowanych przez niego miała poglądy liberalne, bo 89%. Większość tych, którzy brali udział w ankiecie wysłanej przez Jacobsa, popierała tak zwaną aborcję, czyli 85%. Uważała się za osoby niereligijne, 63%. I mimo to przyznali, że życie ludzkie zaczyna się od momentu połączenia komórki jajowej z plemnikiem, ponieważ jest to fakt biologiczny. To nie jest fakt związany z wiarą. To jest fakt związany z biologią, z nauką. I z faktem naukowym, no, nie da się polemizować. I większość z nich popiera aborcję, mając pełną świadomość, że jest to w związku z tym uśmiercanie człowieka. Bo jeśli nauka mówi, że początkiem życia jest moment zapłodnienia komórki jajowej, połączenia komórki jajowej z plemnikiem, no to jest to fakt biologiczny. To znaczy, jeśli zgadzasz się później na tak zwaną aborcję, to znaczy zgadzasz się na zabijanie człowieka, którego życie już się zaczęło. I to zobaczmy, jeżeli ktoś mówi, że to nie jest zabicie, a jednocześnie uznaje, jak ci naukowcy, że to jest fakt biologiczny momentu zapłodnienia, kiedy zaczyna się życie ludzkie, no to jest sprzeczność sama w sobie. Więc pisze też ten redaktor Grzegorz Górny, że Okazuje się, że spór o tak zwaną aborcję nie jest sporem o to, czy mamy do czynienia z istotą ludzką, lecz o to, czy każdemu człowiekowi, bez względu na wiek, bez względu na stan zdrowia, kiedy jesteśmy przy badaniach medycznych, przysługuje prawna ochrona życia ze strony państwa. Czy każdy człowiek ma zachowane podstawowe prawo do życia? O to tutaj chodzi, a nie o spór, czy mamy do czynienia z istotą ludzką, czy nie. To, że w studiach telewizyjnych niektórzy wykrzykują, że nie mamy, ja nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno nie wiedzą, bo wiedza naukowa mówi to, co mówi, więc wiedza tutaj nie zafunkcjonowała w tych wypowiedziach. Może to jest jakiś krzyk ludzi, którzy widzą rozdźwięk między wiedzą naukową a swoimi poglądami czy ideologią przez nich, że się tak wyrażę, wyznawaną. I wówczas muszą wykrzykiwać to czy tamto w tych studiach, ponieważ musi być jakieś napięcie pomiędzy zaprzeczaniem faktom biologicznym a wyznawanymi hasłami. To jest przykład, który myślę też ilustruje dobrze to, co słyszymy dzisiaj w studiach telewizyjnych i będzie tego oczywiście coraz więcej. Dlatego rzeczowa argumentacja, wiedza, poznawanie, przejście na płaszczyznę rozumową też z człowiekiem, który jest niewierzący, to można jak najbardziej starać się rozmawiać, stosować i trzeba to robić, bo również rozum może ewangelizować, czyli może doprowadzać do prawdy. W jednym z programów w telewizji publicznej Polityk Wiosny, pani poseł Beata Maciejewska, była pytana przez prowadzącego właśnie o kwestię aborcji i mówiła, że mamy rok 2019, mamy jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych. To jest ustawa, która jest średniowieczna, to jest piekło kobiet, mówiła pani Beata Maciejewska, więc mamy rok 2019, tak, i wiemy, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Ta ankieta, o której wspomniałem, wyraźnie także to obrazuje. Ona tego nie stwierdza, tylko obrazuje nam po prostu, że moment zapłodnienia komórki jajowej z plemnikiem to jest moment, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Więc właśnie mamy rok 2019 i już to możemy poprzez biologię stwierdzić. I nie mamy w Polsce jednej z najbardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych, tylko mamy ustawę, która szerzej gwarantuje prawo człowieka do życia niż w innych państwach Europy. I jeżeli na to patrzymy, że życie ludzkie rozpoczyna się właśnie w tym momencie, i my mamy takie prawo w Polsce, jakie mamy. Ktoś mówi, że to jest najbardziej restrykcyjna ustawa aborcyjna. To jest ustawa, która szerzej niż gdzie indziej gwarantuje człowiekowi, każdemu człowiekowi, bez względu na wiek, bez względu na to, czy już go widzimy naszymi oczami, czy dopiero, prawda, poprzez badania USG, czy mamy, czy jest zdrowy, czy chory, gwarantuje prawo do życia, podstawowe prawo człowieka, bez którego nie ma innych praw, bo jak nie żyjesz, to nie masz innych praw. Więc dobrze, że mamy rok 2019 i to nie jest ustawa średniowieczna. Piekłem kobiet jest zabijanie dzieci. To jest piekło kobiet. A nie to, że życie dziecka jest chronione i tym samym życie tak naprawdę kobiety jest chronione. Bo piekłem kobiet jest zabijanie dzieci. Piekłem mężczyzn, którzy się na to zgadzają, ojców, że dziecko ma ojca i matkę, to jest właśnie piekło. To jest piekło. I dlatego będziemy dzisiaj słyszeć różnego rodzaju tego typu stwierdzenia, więc miejmy rozum w tym. Oczywiście zachowujmy wiarę, ale miejmy też rozum. Redaktor pyta panią poseł, czy pani nosiła dziecko pod sercem? No i pani poseł odpowiada, ja byłam w ciąży. Gdybym miała taką konieczność lub potrzebę, to chciałabym skorzystać z możliwości przerwania ciąży. I redaktor pyta, gdzie się w takim razie nosi dziecko? W tornistrze? W plecaku? Bo pani poseł zarzucała, że na przykład mówienie, że nosiła dziecko pod sercem, że dziecko pod sercem matki jest terminologią kościelną. Trudno aż argumentować to, tak, teraz. No, gdzieś przecież to dziecko właśnie ma miejsce, które powinno być miejscem dla niego bezpiecznym. Jeżeli kobieta i mężczyzna współżyją ze sobą, no to, to także wiedzą, że ze współżycia właśnie w ten sposób zaczyna się życie ludzkie. No. Bocian nie przynosi, tak, w tornistrze właśnie, czy w plecaku dziecka na zamówienie. I powiedziała jeszcze pani poseł, że przez pierwsze tygodnie ciąży dziecka nie ma, to nie jest dziecko, dziecka nie ma, krzyczała. I a co to jest, dopytywał redaktor. Proszę sobie przeczytać, jak wygląda rozwój mózgu, rozwój różnych organów wtedy, kiedy kobieta jest w ciąży, odpowiedziała pani poseł. Więc zobaczmy, że taką płaszczyzną, na której możemy rozmawiać, to jest rozum. I teraz też oczywiście chodzi o to, żeby to życie, ponieważ nie jest w pełni w Polsce chronione, żeby było chronione w pełni. Zawsze Jan Paweł II mówił, żeby chronić życie maksymalnie jak się da. I pytanie, czy dzisiaj da się ochronić życie bardziej niż do tej pory? To jest właśnie to pytanie. Czy da się? Da się. Odpowiedź jest, da się. Tak, bo jest przynajmniej większość, która decyduje o tym, czy to życie da się ochronić bardziej. Wszystkim, którzy żyją, których życie ludzkie się zaczęło. No ale to jest oczywiście pytanie też o wolę tych osób, które deklarują, że chcą chronić ludzkie życie. Bo ofensywa jest tych, którzy mówią, że jedne z pierwszych projektów w Sejmie to będzie właśnie aborcja na życzenie, czyli zabijanie dzieci poczętych na życzenie, bo to jest prawo kobiet. To jest rzeczywiście piekło kobiet. Tutaj pani poseł miała rację, tylko odwrotnie to interpretowała. Ale nie tylko kobiet, nie zostawiajmy kobiet z piekłem zabicia dziecka, bo to jest wiele osób współodpowiedzialnych za to najczęściej. Pytanie zawsze o to, gdzie jest ojciec w tym momencie. Nie zostawiajmy kobiet zatem samych nigdy, nigdy. Po drugie, będziemy mieli do czynienia z taką ofensywą, która polega na legalizacji związków homoseksualnych jako małżeństw, zrównanie ich z małżeństwami i adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Te projekty już są zapowiedziane przez lewicę. W związku z tym możemy się takiej ofensywy spodziewać. Trzeba mieć również argumenty rozumowe. Nieraz jest tak, że na płaszczyźnie wiary nie mamy porozumienia, bo ktoś zadeklaruje, że jest niewierzący. No ale jeśli jest człowiekiem, to powinien mieć także i wybrał się do polityki choćby, no to powinien spotkać się z nami w argumentach logicznych, tych rozumowych. Ideologia często rozum zaślepia i wtedy mamy problem, bo ktoś jest zupełnie taki odporny na wszystko. Po prostu słucha tylko siebie, a nie słucha drugiego.